Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Organ złożył wniosek do TSUE o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce.
Komisja Europejska chce, aby takie środki zostały zastosowane wobec systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną utworzoną w Sądzie Najwyższym. W czwartek Sejm przyjął nowelę ustaw sądowych. To kolejny krok ku poszerzaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Ustawa zmienia m.in. procedurę wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Chodzi jednak przede wszystkim o niepodważanie statusu sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Z kolei Sąd Najwyższy podjął wczoraj uchwałę o tym, że sędziowie wybrani przez KRS w nowym składzie nie mają prawa orzekać. Stanowisko rządu w tej sprawie jest jasne. Uchwała Sądu Najwyższego nie ma żadnej mocy prawnej. Nie ma wątpliwości, że gra idzie o obsadę kierownictwa Sądu Najwyższego, stwierdza wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.
Główny powód jest taki, iż kończy się kadencja pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Ja mam głębokie przekonanie, że cała ta sytuacja, która zmierza do pogłębiania chaosu, służy tylko jednemu, aby na koniec tej kadencji nie wybrać nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, aby ten chaos jeszcze bardziej w ten sposób pogłębić i próba zablokowania choćby tej możliwości, która pozwala w przypadku, kiedy nie udadzą się dwie próby zgodne z dotychczasową ustawą, również kolejnej drogi do tego, aby można było zgłaszać kandydata na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo tego też dotyczy ta nowelizacja, którą wczoraj przyjął Sejm. Druga strona ma zupełnie odwrotne intencje i dąży do tego, aby doszło do paraliżu, do chaosu.
Wiceszefowa Komisji Europejskiej Věra Jourová będzie w przyszłym tygodniu w Polsce. Rzecznik Komisji zapewnia, że jest ona gotowa do rozmowy z polskimi władzami na temat praworządności. Tymczasem szef polskiego rządu zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania czwartkowej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Polska Grupa Lotnicza przejmie niemieckie linie lotnicze Condor. Do polskiej grupy należą m.in. polskie linie lotnicze LOT. Premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o przejęciu przewoźnika, powiedział, że jest to odważny, ale zarazem rozważny ruch polskich linii lotniczych LOT. Linie wakacyjne Condor to, jak dodał, największy tego typu przewoźnik w Niemczech. Szef polskiego rządu wskazał, że ekspansja LOT-u jest symboliczna.
Dotąd to firmy zagraniczne przejmowały cenne polskie aktywa. My odwróciliśmy ten trend, odwróciliśmy to zjawisko. I dzisiaj mogę podsumować, że LOT, który przejmuje Condora, to trochę tak symbolicznie jakby nad polskim niebem, nad europejskim niebem pojawiły się dwa ptaki, już nie tylko orzeł, ale również Condor. I jest to dowód siły polskiej gospodarki. Duma rozpiera pierś z tego powodu, że polskie firmy mogą w ten sposób w ogóle startować i skutecznie zdobywać aktywa zagraniczne, pokazując siłę, rozpęd, rozmach polskiej gospodarki. Bardzo gratuluję wszystkim, którzy na przestrzeni tych kilku lat przyczynili się do tego wielkiego przełomu.
Za poprzednich władz rządu PO-PSL spółka była na skraju bankructwa, przypomniał wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
W czasach rządów naszych poprzedników z Platformy Obywatelskiej i PSL-u LOT wygenerował w czasie tych 8 lat 2 miliardy złotych strat, a gdyby nie wyprzedaż majątku LOT-u, te straty byłyby jeszcze większe i sięgałyby 3 miliardów. Wtedy rzeczywiście trwała dyskusja, jak Państwo pamiętacie, o tym, czy polskie linie lotnicze LOT przetrwają. To wtedy w 2013 roku ówczesny premier Donald Tusk mówił, cytuję, nie będziemy ratować LOT-u za wszelką cenę. Przekonywano nas, że nie ma miejsca na tym rynku wielkich podmiotów, wielkich przewoźników lotniczych w Europie dla takiej małej, lokalnej linii jak polskie linie lotnicze LOT i ona w taki sposób nieuchronny musi zniknąć.
Zarejestrowane we Frankfurcie nad Menem linie lotnicze Condor, należące od 2009 roku do biura podróży Thomasa Cooka, przetrwały plajtę właściciela dzięki pomocy Berlina. Niemiecki rząd wpompował w linię 380 milionów euro. Przewoźnik jest ważnym partnerem dla niemieckich biur podróży. Condor zatrudnia około 5 tysięcy osób i operuje około 60 samolotami. Prezydent Andrzej Duda odznaczył orderem Orła Białego Zofię Posmysz-Piasecką, pisarkę więźnia obozów koncentracyjnych Auschwitz i Ravensbrück. Prezydent nadał to najwyższe odznaczenie państwowe w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy o Holokauście i martyrologii Polaków, więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych w czasach II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Zofia Posmysz-Piasecka jest osobą, która w niezwykły sposób przeżyła dramat. jakim było zniewolenie, uwięzienie w obozie koncentracyjnym i obozie zagłady.
Chciałem pani bardzo serdecznie podziękować w imieniu Rzeczypospolitej za to, że przetrwawszy podzieliła się pani i dzieli się pani od tylu lat świadectwem, ale bardzo specyficznym, takim niezwykle ludzkim, wolnym od nienawiści, patrzącym w człowieka do jego głębi, do jego sposobu pojmowania świata i sposobu patrzenia na ten świat. Że pani świadectwo stanowi ogromnie ważną, polską spuściznę tamtego trudnego czasu, widzianą oczyma Polki, tego jak ona traktowała to, co ją spotkało i jak była traktowana. Dlaczego? Dlatego, że była młoda i chciała żyć w wolnym kraju.
Zofia Posmyrz-Piasecka to pisarka i scenarzystka więzień trzech obozów koncentracyjnych. Przeżyła eksperymenty medyczne i marsz śmierci. Po wojnie poświęciła się działalności literackiej i edukacyjnej. Została dziennikarką. Jej misją stało się dawanie świadectwa prawdy o obozach i zagładzie. Metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski otrzymał w Krakowie nagrodę imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Wyróżnienie przyznawane jest co roku przez Fundację Źródło za działalność na rzecz umacniania rodzin. Ksiądz arcybiskup został uhonorowany za przedstawianie prawdy o ideologiach LGBT, gender i ekologizmu oraz za wskazywanie drogowskazów prowadzących do zbawienia i tego, jak w obecnym świecie tę drogę powinny przebywać rodziny. Kapituła nagrody, jak powiedział jej członek profesor Janusz Kawecki, decyzję o uhonorowaniu metropolity krakowskiego podjęła jednomyślnie.
Trudno tutaj określić już za wszystko, za co dziękujemy i co szczególnie podkreślamy. Podkreślamy więc najpierw posługę myślenia, którą arcybiskup jako naukowiec, jako duszpasterz, jako biskup wypełnia wobec rodzin w Polsce. To jest szczególna posługa, posługa w prawdzie. Wręcz nawet niektórzy mówią, że to jest posługa heroiczna. Wprawdzie. Odnajdywanie drogowskazów i pokazywanie nam tych drogowskazów, które prowadzą do zbawienia. To jest taka posługa, na którą rodziny czekały i doczekały się. I za to chcemy szczególnie my jako źródło, jako kapituła, ale także i w imieniu wszystkich rodzin podziękować księdzu arcybiskupowi.
Nagrodę wręczono metropolicie w Politechnice Krakowskiej. Podczas uroczystości ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski nawiązywał do tekstów świętego Jana Pawła II, podkreślając, że Kościół musi podążać także drogą rodzin. Nagrodę metropolita krakowski zadedykował osobom mającym odwagę głosić prawdę o człowieku.
Jeśli chcemy się rozumieć, po to, żeby się ocalić, po to, żeby się rozwijać. Musimy przy Chrystusie trwać. I stąd moja wielka wdzięczność najpierw dla Państwa, którzy zechcieli mnie dzisiaj tym wyróżnieniem obdarować, ale jeszcze większa wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy mają odwagę świadczyć o wielkości człowieka we współczesnym świecie. O jego powołaniu do pełni życia, do świętości. Stąd moja wielka wdzięczność za tę nagrodę, którą dedykuję tym wszystkim, którzy mają odwagę bronić prawdy o człowieku i którzy wiemy też, niekiedy dla tej prawdy cierpią.
Na uroczystości wręczenia nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego obecne były władze Politechniki Krakowskiej, a także m.in. dotychczasowi jej laureaci, m.in. dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk i profesor Bogdan Chazan. Przewodnicząca Komisji Europejskiej i szef Rady Europejskiej podpisali porozumienie dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W przyszłym tygodniu w sprawie umowy z Wielką Brytanią ma głosować Parlament Europejski. Zjednoczone Królestwo ma opuścić Unię 31 stycznia. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wielokrotnie wykluczał przedłużenie okresu przejściowego poza 2020 rok. Do końca tego roku Londyn i Bruksela mają uzgodnić porozumienie w sprawie przyszłych stosunków między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Brytyjczycy pod przywództwem Johnsona skonsolidowali się i nie było problemu z przyjęciem poprawionej umowy, wskazał europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
Wszystko dokona się dniem 31 stycznia. Tu jednak ta stanowczość nowego premiera rzeczywiście powodowała, że i po drugiej stronie, czyli po stronie Unii Europejskiej skończyły się te, już te wszystkie podchody. Zapewne w najbliższą środę przegłosujemy to jeszcze w Parlamencie Europejskim, no ale to już formalność. No przez rok 2020 niewiele się zmieni, bo to jest ten okres przejściowy, on się skończy w grudniu tego roku. No i zadaniem obydwu stron będzie wynegocjowanie w tym czasie, no po prostu porozumienia handlowego, które która będzie podstawą funkcjonowania tych obydwu rynków, brytyjskiego i Unii 27.
Samo wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie zakończy jeszcze procesu Brexitu, bo rozpocznie się wtedy 11-miesięczny okres przejściowy. Wielka Brytania będzie wtedy de facto niegłosującym członkiem Unii. Formalnie nie będzie już w Unii, ale nadal będzie między innymi członkiem jednolitego rynku unijnego, będzie należeć do Unii Celnej i płacić składki do unijnego budżetu. Pozostanie też związana z unijnymi prawami. W ciągu tych 11 miesięcy powinny się rozpocząć i zakończyć negocjacje w sprawie przyszłych relacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią. Ulicami Waszyngtonu przeszedł Marsz dla Życia. W największej manifestacji pro-life na świecie uczestniczył prezydent USA Donald Trump. Waszyngtoński Marsz dla Życia odbywa się zawsze w okolicach 22 stycznia, czyli daty zalegalizowania przez Sąd Najwyższy tak zwanej aborcji na życzenie. Co roku marsz gromadzi tłumy obrońców życia. W tym roku udział w największej manifestacji broniącej życie od poczęcia wziął udział amerykański przywódca. Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska, mówi, że obecność prezydenta USA na marszu jest wydarzeniem bez precedensu.
Prezydent Trump, którego nazywają obrońcy życia największym obrońcą, najbardziej zaangażowanym, będzie pierwszym prezydentem, który na marsz przyjdzie osobiście. Wydaje się, że to też ma znaczenie, że ponad 60% społeczeństwa ma już dosyć aborcji w czasie porodu, późnych aborcji, sprzedaży narządów na dzieci tych zabijanych, po jak na szrocie, prawda, na zamówienie. Film, który ostatnio mogli obejrzeć, też pokazał, na czym polega biznes aborcyjny i większość społeczeństwa amerykańskiego po prostu ma dosyć.
Prezydent Donald Trump od chwili objęcia władzy w Stanach Zjednoczonych podejmuje szereg inicjatyw, które chronią życie od poczęcia. Między innymi ograniczył finansowanie proaborcyjnej organizacji Planned Parenthood. Ponadto obchodzonemu 22 stycznia Dniu Świętości Życia nadał status święta państwowego. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.